Wydawnictwo Pauza przedstawia Samantha Szweblin. Dobre i złe. Opowiadania. Przełożył Tomasz Pindel. Czyta Gaja Rosa. Nagranie Pike Voice Audiobooki. To, co dziwne, zawsze jest prawdziwsze. Sylbina Ocampo. Listy. Witamy w klubie. Skaczę do wody z krawędzi pomostu i zapadam się, zaciskając sobie nos. Po pierwszym uderzeniu otwieram oczy, skupiam się teraz na opadaniu, które wytraca impet, na nowych tonach wokół mnie, coraz gęstszych i prześwietlonych promieniami słońca. Osuwam się w dół. Wstrzymuję oddech. Mija może minuta. Wreszcie, powoli, dotykam stopami mulistego dna, jak astronauta lądujący na Księżycu. Puszczam nos i układam ramiona wzdłuż tułowia. Ciało sztywnieje. Od płuc nadbiega skurcz. Jest jak spazm. Czekam jeszcze chwilę. Obmacuję kamienie przywiązane do mojego pasa. Supeł zawsze może się rozwiązać. Żebym się nie rozmyśliła, otwieram usta. Wypełniam sobie pierś wodą i nowy, surowy chłód obkleja mi żebra. Nie chcę, żeby bolało. Jakiś tuzin bąbelków wypływa mi z ust i nosa. Lecą do góry. Przeszywa mnie kolejny spazm i boję się tego, co może się teraz stać. Wypuszczam resztkę powietrza. Zaskakuje mnie to uczucie mokrości tam, gdzie dotąd było powietrze, ale jeszcze bardziej dziwi mnie, że wszystko jest takie wyraźne i spokojne. Patrzę na swoje dłonie, większe i bielsze niż na powierzchni, i zastanawiam się, jak prędko stracę przytomność. Algi, ławice srebrzystych oczu, plankton unoszący się niczym brokat. Czuję swobodę ciała, dotyk prądów, ciepłych, rześkich, znów ciepłych. W oddali dno się mąci. Ile upłynęło czasu? 3 minuty, 5 minut. Nie umiem już tego oszacować. Byłam przekonana, że to się wydarzy szybko. Dotykam kamieni, szukam supła. Nie żałuję. Na tym etapie, co się stało, to się nie odstanie. To ciekawość. Odwiązuję węzeł i kamienie opadają. Wywołują wstrząs wokół moich stóp, które powoli odrywają się od dna. Teraz tak jakbym się unosiła. Nie bardzo wiem, co robić. I to wtedy, w tej chwili, przypomina mi się ta myśl. A jeśli to wszystko? Przez resztę wieczności niepewność w takim zawieszeniu. Pierwszy prawdziwy lęk, jaki czuję tego dnia. Niemożność ruchu do przodu i cofnięcia się. Już nigdy. W żadną stronę. Podkulam kolana, odbijam się stopami od dna i wznoszę. Co poszło nie tak? Próbuję to zrozumieć. Z początku wznoszenie wydaje się proste, ale po kilku metrach ciało się zatrzymuje. Wygodnie mu w takiej lewitacji. Chwilę zajmuje taki powrót. Osiągnięcie najbardziej krystalicznej ciepłoty powierzchni. Czy uda mi się złapać oddech, kiedy wynurzę się z wody? Zastanawiam się, czy ktoś mnie szuka i boję się, że będzie z tego afera. Kilka machnięć rękoma, wystawiam wreszcie głowę na powierzchnię i z ulgą czuję chłód powietrza na mokrej twarzy. Na kamiennym brzegu jest pusto jak zawsze. Podpływam do drewnianych schodków i wdrapuję się na pomost. Mam odruch wymiotny. Pochylam się nad deskami, spodziewając się, że zaraz zwymiotuję całą wodę, ale nic się nie dzieje. Ciepłe drewno momentalnie wchłania skapujące mi z brody krople. Chcę wstać, ale ciało jest słabe i zwiotczałe. Chwilę odczekuję i ponawiam próbę. Słońce, które po drugiej stronie ogrodu odbija się w szybach domu, razi mnie w oczy. Wyciskam wodę z włosów, próbuję zrobić to samo z przodem koszulki i nogawkami spodni. Przechodzę na początek mostu. Klapki wciąż leżą na trawie, tak jak je zostawiłam. Wsuwam je na stopy i wspinam się po stoku, żeby przejść na skróty przez ogród. Przypominam sobie, jak wrócić do domu. Przeglądam się w szybie tylnego wyjścia. Mokre ubranie klei się do ciała. Ręka wysuwa się, by przesunąć drzwi, które skrzypią w ruchu. Szkło przejeżdża mi przed oczami i zabiera moje odbicie. A za nimi pokazuje się salon, stół w jadalni z niesprzątniętymi resztkami śniadania. Opieram się o futrynę i z niewielkim wysiłkiem przekraczam próg. W środku panuje całkowity spokój. Hortensje, które ucięłam dziś rano, stoją nietknięte w dwóch wazonach w kuchni. Zbieram listy, które położyłam przy bukietach, ten napisany dla niego i ten dla dziewczynek. Nie wiem, czy usunięcie tych listów to dobra decyzja. Nie mam nawet pewności, czy zabranie ich z tego stołu jest zabraniem ich z tego samego stołu, na którym zostawiłam je jakiś czas temu. Niczego nie jestem pewna, ani wtedy, ani teraz. Ale zegar pokazuje już 12:20. Idę więc na górę do pokoju, chowam listy do szuflady w stoliku nocnym, ściągam mokre ubrania, zakładam suche i schodzę znów, żeby zająć się lunchem. Podjeżdżają, dając znać klaksonem i dziewczynki wpadają do domu jak tornado. Mają z sobą królika w klatce. Trzeba się nim zająć do czwartku, mówi on. Po tygodniu na rodzinę. Ubijam jajka. Ubijanie to spory wysiłek, ale cała drżę i mam nadzieję, że ta czynność zamaskuje mój stan. Dziewczynki przytulają się do mojego biodra i muszę unieść wyżej miskę, żeby widzieć ich twarze. Ma na imię Beka. No, Beka. Głosy rezonują mi w głowie. Starsza zanurza nos w moim brzuchu i z całych sił wciąga powietrze. Mamuś, czuć cię zgnilizną. Młodsza powtarza gest. Faktycznie, jakby błotem. Już dobrze, mówię. Idziemy do stołu. Przypomina mi się, że boję się przestać ubijać jajka. Przestaję jednak i nie dzieje się nic. Nikt na mnie nie patrzy. Starsza przesuwa klatkę pod ścianę i wypuszcza królika. Jej ojciec szybko zasuwa przeszklone drzwi, wraca i przyzywa nas, klaszcząc trzy razy w dłonie. Od tej chwili zawsze porządnie zamykamy, oznajmia. Wlewam na patelnię piąty omlet i podaję te już gotowe. On wie, że musi pilnować ostatniego na patelni, bo tylko on je dwa. Tak więc siadamy do stołu i przynajmniej przez kilka sekund milczenie dziewczynek żujących pierwsze kęsy uspokaja mnie. Wszystko w porządku. Myślę sobie, już spokojniejsza. Przyglądam się królikowi, który niespecjalnie się zastanawiając czy klucząc, przecina kuchnię prosto do miski z wodą, którą mu położyli na podłodze. Zaskakuje mnie, z jaką naturalnością porusza się poza swoją klatką. Jeśli Beka jest doświadczonym podróżnikiem na nowym terytorium, to ja jestem kobietą od zawsze przykutą do tego samego miejsca. Podchodzi do mnie, obwąchuje mi stopy, łaskocze mnie nosem, na wszelki wypadek chwytam się krawędzi stołu.
Ma na imię Beka, bo jest gruby.
To nieprawda.
Prawda, pani tak powiedziała.
Dziewczynki przez chwilę biją się widelcami, po czym jedzą dalej. On wstaje po drugi omlet. Po drodze dzwoni do kogoś. Wszystko jest dobrze, myślę. I zaskakuje mnie, jak przyjemne jest to łaskotanie.
Mamuś, cieszysz się?
Młodsza ze sztućcami w powietrzu czeka niecierpliwie na moją odpowiedź. Nagle zrywa się z krzesła i nie opuszczając sztućców, biega dookoła stołu.
Beka, Beka, mama się cieszy!
Ale zjeść coś to by już była przesada, co?
Mówi on, wracając z drugim omletem, rzuciwszy okiem na mój talerz z nietkniętą porcją. Starsza patrzy i słucha. Najgorsze jest to, czego może się od nas nauczyć. Posiłek dobiega końca i rodzina znika na piętrze. Lubię ten dom za jego chropowatą zdolność wchłaniania nas do pokoi. Klatka w salonie stoi otwarta i pusta, a mnie cieszy myśl, że dziewczynki bawią się z królikiem, mają się czym zająć pod moją nieobecność. To jest tak, jak kiedy się słucha pracującej pralki albo mikrofalówki. Mogę się rozprężyć, bo nawet jeśli ja w sensie praktycznym nie jestem w stanie się ruszyć, to coś się przecież robi. Wracam pod przeszklone drzwi, otwieram je i patrzę na ogród. Wszystko, co się dzieje, wydaje mi się możliwe, ale dlaczego właściwie takie jest? Dlaczego mogło się stać to, co mi się stało? A ja czuję się tak dobrze. Nawet włosy mi wysychają. Nabieram powietrza, sięgam po moją torebkę wiszącą na wieszaku i wychodzę z domu przez frontowe drzwi. Jego samochód znów stoi w poprzek podjazdu. Wygląda jak barykada. Już się o to nie kłócimy. Nauczyłam się przeciskać między zderzakiem a ścianą, prawie nie brudząc sobie ubrań. Kiedy on jest w domu, wyjść bardzo przypomina wydostać się, pokonać przeszkodę. Jeśli chcę tego dokonać, muszę być bardzo zdecydowana. Sąsiad z domu obok podjeżdża furgonetką. Tego dnia dowiem się wreszcie, czym on się naprawdę zajmuje. Na razie jednak myślę, że po prostu wraca z polowania, tak jak zawsze, kiedy ma na głowie czapkę z daszkiem do przodu. Nad drzwiami wejściowymi wisi u niego para jelenich rogów i choć nie jest żołnierzem, nosi się po wojskowemu. 3 lata temu jego zdjęcie pojawiło się na pierwszej stronie lokalnej gazety, ponieważ wytoczono mu proces o nękanie kobiety, która często pracowała w knajpie u Toniego i której po tym artykule nigdy więcej już nie widzieliśmy. A potem stało się to z drutem kolczastym. Próbowaliśmy z nim porozmawiać tego samego dnia, kiedy go zamontował. Kilka razy mu tłumaczyliśmy, że dziewczynki mogą się przecież bawić w pobliżu i zrobić sobie krzywdę. Odpowiedział, że po to właśnie są te kolce, że tylko wtedy rodzice pilnują, żeby ich dzieci trzymały się od niego z daleka. Te druty są na rodziców. Przypomina mi się, że w ciągu tego dnia miałam nie myśleć o wielu rzeczach. Z początku sąsiad też był na tej liście. Na ulicy, pod osłoną drzew, upał nie daje się aż tak bardzo we znaki. Za rogiem dzwonię do drzwi Danieli i poprawiam sobie włosy. Palcami rozczesuję kosmyki i wyczuwam kawałek glonów, wciąż wilgotny. Ciągnę. Robi się tak długi, że przypomina gumę do rzucia, a potem upuszczam go na ziemię. Wycieram dłonie o spodnie, ponownie naciskam dzwonek. W końcu tracę cierpliwość i schodzę w stronę placyku. Dzielnica wciąż wydaje mi się tak samo przesadnie duża i bogata, jak w dniu, w którym tu przyjechaliśmy już lata temu. Kilka przecznic niżej znajduje się knajpka. Niewiele stolików jest zajętych, a Toni zmywa naczynia w kuchni. Widzę go przez szybę. On puszcza do mnie oko. Zaglądam do środka i pytam o Daniela. On jednak nie wie, gdzie się podziała, więc przysiadam na chwilę za barem. Jakiś czas temu kilka razy uprawialiśmy seks. Na podłodze w kuchni, w przebieralni i w łazience dla pracowników. A potem jednego dnia Toni powiedział: dobra, to w sumie wystarczy, co nie? I powiedział to z rezygnacją, jakby przez dobrą chwilę wycierał plamę. Ale ta nie chciała do końca zejść, więc się poddał. Podchodzi jakaś kobieta, bierze cukierniczkę i wracając do stolika posyła mi uśmiech. Dotykam włosów, żeby się upewnić, że nie mam w nich więcej glonów. Znajduję mały kawałeczek, może pozostałość po tym poprzednim. Z ulgą stwierdzam, że nikt nie zauważa niczego dziwnego w moim wyglądzie. Mam ochotę się rozprostować i przeciągnąć, zrobić coś więcej, a nie tylko siedzieć tam i czekać. Wychodzę na ulicę, zapalam papierosa. Od głównej drogi nadjeżdża samochód. Mija mnie i się oddala. Na chodniku nie ma żadnych słupów, ścian ani kolumn, żeby się o coś oprzeć. Od tego każdy ma swój dom. Ulica to po prostu szeroki pas ruchu i tyle. Na placyku przysiadam na ławce. Pamiętam, że myślę o tym, żeby policzyć do 10. I jeśli wciąż będę miała ochotę, zapalę kolejnego papierosa. Liczę, żeby nie myśleć. Wtedy widzę królika. W tej właśnie chwili kica przez ulicę. Jest wystarczająco tłusty, żeby nazywać się Beka. Czmycha i przepada w krzakach. Później widzę jedną z dziewczynek. Płacze, zasłaniając twarz. Cała czerwona i obsmarkana. Jest tak spanikowana, że poszukiwania królika nie mają żadnego sensu. Czy starsza z dziewczynek odziedziczy po mnie tak słabą inteligencję emocjonalną? Młodsza podąża za starszą, naśladuje jej gesty, ale wcale nie płacze. Uważnym spojrzeniem lustruje wszystkie zakątki. Wstaję i podchodzę. On idzie za nimi. Telefon w ręce. Zostawiłaś otwarte drzwi. Mówi.
Mamo, Beka!
Młodsza się do mnie przytula. Starsza płacze.
Co teraz zrobimy, mamuś?
Dzielimy się na dwie grupy. On ze starszą, ja z młodszą, każda drużyna po jednej stronie ulicy. Przeczesujemy krzaki oddzielające ogrody sąsiadów. Kiedyś z kuchni widziałam parę żebraków. Robili coś podobnego w moim ogrodzie. Nie wiem, czego szukali. Zadzwoniłam po ochronę, przyjechali i zabrali tamtych. Ale żółty sweter kobiecy wisiał na krzaku róży przez prawie tydzień. W końcu zdjęłam go i wsadziłam do pralki, osobno i na krótki program. Wysuszyłam, złożyłam, przeszłam z nim 7 przecznic aż do przystanku i zostawiłam na ławce. Zdawałam sobie sprawę, że to nie do końca było to samo, co oddać czyjąś własność, ale przynajmniej gdzieś ją odłożyłam. Nie chciałam w domu rzeczy, które do mnie nie należą. Przeszliśmy do kolejnego ogrodu. Przez okno wychyla się kobieta. Poznaję ją. To matka bliźniaczek, które chodzą do klasy z moją młodszą. Wyjdzie i nam pomoże, myślę. Zapyta, co się stało i powie, widziałam królika. Patrzy na mnie i znika. Rozglądam się za drzwiami, spodziewając się, że zaraz się pokaże. Kiedyś przed szkołą, trzymając za rękę obie moje córki, powiedziała do mnie... Ostatni raz na panią czekam, rozumiemy się? Nie pani jedna ma tutaj dużo obowiązków. Ale drzwi jej domu się nie otwierają. Starsza podchodzi do mnie przy krzakach, obejmuje mnie i zarazem odpycha. Przecinamy ogród. Kiedy on ma już dość poszukiwań, klaszcze 3 razy. Rodzina zbiera się pośrodku ulicy i potem wracamy do domu. Jest poirytowany. Poznaję po głosie. Wiem, gdzie możemy zdobyć nowego królika. Mówi to przy dziewczynkach i nagle ich 4 rączki mocno się mnie czepiają.
Nie, 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 Beka!
Stoimy już przed naszymi drzwiami, kiedy za plecami mojego męża podchodzi do nas sąsiad. Dzień dobry. Mówi. Dopiero wtedy on się obraca i go zauważa. Sąsiad niesie królika. Trzyma go mocno za uszy.
Mamo, czy on nie żyje? Mamo!
Dziewczynki niespokojnie skaczą dookoła nas. Królik wierzga parę razy w powietrzu, a potem znów zwisa spokojnie.
A może go to boli?
Pyta młodsza.
Tak się nosi króliki,
uspokaja mój mąż. Beka jest jednak zbyt spasiony, a mężczyzna stoi tak blisko, że widać, jak mocno musi zaciskać pięść. Pyszczek zwierzęcia wykrzywia się w okrutnym uśmiechu, zęby wyszły na zewnątrz, oczy ma skośne i łzawe.
Królik na kolację?
Pyta mężczyzna. Dziewczynki krzyczą. Sąsiad się śmieje.
Proszę, weźcie go, na znak pokoju.
Podaję królika. Mój mąż próbuje go złapać, ale nie wie jak.
Musi pan schować telefon, żeby chwycić królika,
mówi mężczyzna. Słyszę to i uśmiecham się, choć czuję do niego pogardę. Kiedy królik wreszcie przechodzi z rąk do rąk, a dziewczynki puszczają mnie i biegną do ojca, On zaś pochyla się, żeby mogły dotknąć beki. Mężczyzna odwraca się do mnie, przygląda mi się przez chwilę i nawet marszczy brwi.
Co jest?
Patrzy na moje usta, oczy i włosy.
To jest królik dziewczynek,
mówię.
To znaczy ze szkoły, ale...
Ale mi o panią chodzi. Dobrze się pani czuje? Robi krok w moją stronę. Myślę o glonach i przeczesuję włosy palcami. Patrzę na resztę mojej rodziny. Oddalają się.
Wszystko w porządku,
odpowiadam. Po prostu zobaczyłam pana z królikiem i się przestraszyłam, bo wiem, że pan lubi polować.
Myśli pani, że poluję, bo lubię?
Uśmiecha się, ale jest tak samo poirytowany jak mój mąż. Woli kręci głową, nie spuszczając ze mnie oczu.
Niesamowite, że pani tak sobie chodzi beztrosko po tym, co pani zrobiła dziś rano.
Zupełnie jakby mnie złapał oburącz za gardło. I teraz czekał, nie zwalniając uścisku. Widział mnie, myślę. Pamiętam, że myślałam o tym, że mnie widział i nie jestem w stanie myśleć o niczym innym. Ani o króliku, ani o dziewczynkach, ani o tym, co wydarzy się dalej. Robi kolejny krok w moją stronę i teraz jest już zbyt blisko. Palcem celuje w moją pierś.
Myśli pani, że można sobie robić, co komu przyjdzie do głowy, a potem się wycofać?
Rozglądam się za moimi, ale już ich nie widzę.
Naprawdę pani wierzy, że tak to działa?
Cofam się o krok.
Dokąd pani się wybiera?
Chcę odpowiedzieć, ale umiem tylko się oddalać.
Hej, proszę poczekać i posłuchać.
Robię jeszcze jeden krok do tyłu. Oddalam się od tego człowieka i za każdym razem, kiedy obracam się w jego stronę, widzę, że wciąż tam stoi i na mnie patrzy. Idę szybko i nie oglądam się za siebie. Przyciskam się obok samochodu, wchodzę do domu. Zamykam drzwi. To mój dom, więc jest o co się oprzeć. Kolumny, ściany. Potrzebuję chwili, żeby się pozbierać. Przeszklone drzwi zostały zasunięte i dziewczynki bawią się w łapanie beki. Po krótkim czasie dom znów wchłania mieszkańców do swoich pokoi, wypuszcza nas od czasu do czasu, a potem ponownie zasysa. Po kolacji on zamyka się w gabinecie i pracuje, a ja wysyłam dziewczynki do łóżek. Chwilę im zajmie, zanim się uspokoją. Młodsza zasypia jako druga. Kiedy wreszcie zamyka drzwi, siedzę przez chwilę u jej boku i patrzę. Później skupiam się na moich stopach, bo wciąż mam między palcami suchy i zielonkawy muł. Ściągam klapki i je wącham. Chcę wziąć prysznic, pozbyć się tej woni, włożyć piżamę i położyć się do łóżka. Ale zdaję sobie sprawę, że nie jestem w stanie zrobić żadnej z tych rzeczy. Za każdym razem, kiedy myślę o tamtym człowieku, czuję ścisk w gardle. Wreszcie zbieram siły i wstaję. Przypominam sobie, jak się schodzi po schodach. Mówię do siebie, że trzeba ruszyć tą nogą, następnie tamtą, później jak się oddycha i po raz pierwszy tego dnia, którego nigdy nie zapomnę, udzielam sobie instrukcji. Wychodzę z domu, pokonuję barykadę z samochodu i wkraczam na ulicę. Mężczyzna siedzi na schodach przed swoim domem. Tylko on przy naszej ulicy ma zakratowane wejście, ale zbliżając się dostrzegam, że krata jest uchylona. Popycham ją i wchodzę. Czeka bez ruchu, aż podejdę. Zapalają się dwa potężne światła na fotokomórkę i oświetlają ogród. Przy jego nogach stoją trzy wiadra, leżą brudne szmaty i jakieś narzędzia. Po kilku sekundach światła gasną.
Czekałem na panią.
Trzyma w ręku wypite do połowy piwo. Proponuje mi butelkę, otwiera i podaje.
Przepraszam, jeśli byłem opryskliwy. Łatwo się niecierpliwie.
Biorę butelkę. Proszę się nie przejmować. Patrzy na mnie, dopóki nie upijam pierwszego łyka. Wiem, że chce, żebym coś więcej powiedziała. W naszym domu gaśnie światło w moim pokoju i robi się ogólnie nieco ciemniej. Mężczyzna dopija piwo.
Słucham.
Oczekuję wyjaśnień. Chcę, żebym go o coś zapytała. Myślę o pomoście, o niemal bolesnej potrzebie zwymiotowania wodą, mimo że gardło mam zupełnie suche.
Jeśli nie ma pani nic do powiedzenia,
pokazuje podbródkiem mój dom.
Może pani iść. Mam już i tak dość swoich spraw.
Czeka w milczeniu, a ja próbuję zrozumieć, dlaczego tu przyszłam. Pamiętam, że przed położeniem dziewczynek znów otworzyłam szklane drzwi i wpiłam się palcami we framugę z taką siłą, że czułam napięte ścięgna. Całe ciało chciało się wyrwać i znów popędzić nad jezioro. A ja miałam całkowitą pewność, że jeśli się puszczę, to nie będę w stanie go powstrzymać. To tak, jakbym... Rozprostowuję palce i patrzę na swoje dłonie. On potakuje, klepie w schodek, zapraszając, żebym usiadła. Usadawiam się obok niego. Jakbym wciąż tonęła. Przysuwa do siebie jedno z wiader, z pomiędzy przyborów wyciąga nóż, wsadza ręce do wiadra i zaczyna pracę. Coś tam trzyma w dłoniach. Jest mrok, więc nie bardzo widać. Przeraża mnie to, że... Szukam w skupieniu słów, bo chcę, żeby mnie zrozumiał.
Musi się pani przyzwyczaić.
Rzuca władczo i spluwa w bok. Coś tam wciąż robi w tym wiadrze. Na palcach i nadgarstkach ma krew. Wyciąga nóż i grzbietem drapie się po brodzie. Oprawia jakieś małe zwierzę. Ciągnie za skórę i ta zsuwa się łagodnie po czerwonych mięśniach łap.
Proszę spróbować,
mówi. Nie przerywając pracy, stopą przesuwa drugie wiadro w moją stronę.
Ma pani nóż w środku.
Łapię się na tym, że spodziewam się zobaczyć w środku mój nóż kuchenny. Takie odkrycie przestraszyłoby mnie jeszcze bardziej niż to, czym mam się teraz zająć.
Pierwsze cięcie trzeba zrobić z góry na dół.
Pochyla się w moją stronę i drugą ręką wyciąga z mojego wiadra zająca. Trzyma go za nogi głową w dół. Mocno, na wysokości moich oczu. Zwierzę jest niesamowicie długie, choć ma obcięty łeb.
Otwiera się go jak książkę. Jeśli nie będzie szło od gardła, to trzeba zacząć od brzucha, a potem do góry i w dół. Później szarpnąć i skóra sama schodzi.
Porusza rękami, pokazując na zwierzęciu prawidłowy kierunek i wtedy lepiej widzę jego nadgarstek. Dwie długie blizny, równoległe względem żył i grube jak robale. Odkłada zająca do mojego wiadra i wraca do swojej roboty. Dostał mi się mały nóż. Ma marmurową rączkę. Łapię go. Tyle jestem w stanie zrobić. Jak pan to zrobił? Pytam nie patrząc, bo być może nie wiem, o co pytam. Albo się wstydzę, albo wolałabym nie wiedzieć. Nie odpowiada, więc czekam. Chodzi mi o to, jak się pan przyzwyczaił. Jak pan daje radę.
Właśnie to pani tłumaczę.
Słucham z największą uwagą, z jaką potrafię. Jesteśmy jak dwie ubrane małpy z rękami w wiadrach. On pokazuje na moje, ruchem głowy.
Użyczam, żeby pani poćwiczyła, ale pani ma swojego królika.
Odkłada nóż. Nie rozumiem, mówię. Jak dla mnie powinien mówić jaśniej, wypowiadać słowo po słowie. Otwiera nowe piwo i pije.
Myśli pani, że ja miałem kogoś, kto mi wytłumaczył, jak to działa?
Nie odpowiadam. On podsuwa swoje piwo przed moją pierś i trąca mnie w mostek dękiem od butelki. To delikatne szturchnięcie, ale serce prawie mi staje.
Chce się pani rzucić do wody z balastem z kamieni obwiązanych wokół pasa?
Mówi to.
Teraz, owszem, wszystkie te słowa. Dobrze, jeśli tego pani chce, doskonale. Chce się pani puszyć przed żywymi, jakby nic się nie stało? Też dobrze. Witamy w klubie.
Ja chcę, żeby mnie obdarł ze skóry. Chcę wsadzić ręce do wiadra i żeby ból całkowicie mnie wyłączył.
Ale musi pani zapłacić cenę.
Ciągnie ku górze długi płat skóry, aż ściąga ją całą i odkłada do wiadra. Dlaczego? Niczego nikomu nie zrobiłam.
Naprawdę? Naprawdę tak pani myśli?
Wstaję. Odkładam na ziemi dopite do połowy piwo.
Musi pani zapłacić.
Mówi. Kręcę przecząco głową i nieświadomie zaczynam się oddalać. Jestem wściekła.
Hej!
Woła. Zapalają się światła w ogrodzie. Przez kilka sekund wszystko skąpane jest w światłości, że aż muszę sobie zasłaniać oczy ramieniem. Napięte ścięgna, jakbym wciąż wpijała się rękami we framugę, przypominają mi, że jeszcze mogę się puścić i ponownie rzucić biegiem w stronę jeziora. Opuszczam ramię. Mężczyzna wciąż pracuje nad wiadrem. Znów podchodzę. Proszę, mówię. Ale to tak, jakbym mówiła, złap mnie za gardło i powieś tu na miejscu. Jakbym mówiła, błagam, jakbym mówiła, wiem, że pan potrafi. Proszę, mówię. Proszę, niech pan mówi jasno i powie mi, co ma do powiedzenia. Mężczyzna zsuwa wszystkie trzy wiadra, podnosi je prawą ręką i wstaje.
Muszę znosić wszystkie pani uprzedzenia.
Idzie w stronę garażu. A ja za nim. Jakie uprzedzenia? O czym pan mówi?
Myśli pani, że poluję dla przyjemności. Że uwielbiam drut kolczasty. Myśli pani, że wszyscy tutaj są wobec niej trochę okrutni. Pani zaś ma same dobre intencje.
Chodzi do garażu i odstawia wiadra na wielki drewniany blat. Z dwóch długich belek stropowych wiszą zwierzęce skóry. I schną. Proszę. Mówię. Coś jest nie w porządku, wiem, że tak. W garażu nie ma światła. Nie wytrzymam, mówię do mężczyzny. Dłużej nie mogę.
Musi pani.
Nie wiem jak. Błagam.
Łapie mnie za nadgarstek i kładzie moją dłoń na blacie.
Teraz obetnie mi palce, myślę. I zedrze skórę.
Po pierwsze, trzeba się uspokoić.
Łapie mnie za drugą rękę i też kładzie ją na blacie. Drewno jest wilgotne i brudne, wytarte od użytkowania, ale solidne. Rozumiem, że pomaga mi ustać na nogach. A może ja tracę rozum? Pierwszy raz stawiam sobie takie pytanie. Czuję się niemal tak, jakbym wypowiadała życzenie. Jeśli oszalałam, to jedyne, co muszę zrobić, to wrócić do domu.
Od tej chwili musi się pani nauczyć sama utrzymywać w pionie.
Logiczne. Ma całkowitą rację. Łapie mnie za ramię.
Musi to pani robić każdego dnia. Czy to jasne?
Muszę wracać do domu.
Każdego? Jeśli nie zrobi pani tego choć raz, pójdzie pani na dno. Dotknie podłoża, nie będzie już szansy na powrót. Rozumiemy się?
Nie. Tak. Odpowiadam skołowana. Zbliża się jeszcze bardziej. Jego twarz zbyt blisko mojej.
Ból. To ból trzeba wywołać.
Tak.
Jakiś ból każdego dnia, rozumie pani? Prawdziwy ból. Komuś, kogo naprawdę pani kocha. Kocha pani swoje córki?
Potakuję, ale nadal nie wiem, na co odpowiadam.
To wprawi panią w poczucie winy, a wina jest dostatecznie silna. Będzie pani musiała zostać, żeby się nimi zająć.
Łapie mnie za rękę, patrzy prosto w oczy.
Chce pani zostać po tej stronie? Chce pani oszczędzić im cierpienia, jakie przynosi strata matki?
Czuję, że moje stopy powoli opadają na muliste dno jeziora. Płuca znów wypełniają się wodą. Próbuję tylko oddychać. On uważnie obserwuje moje ruchy. Ocenia mnie. Zastanawiam się, czy zdołam się ruszyć, jeśli mnie puści. Puszczam blat i wciąż utrzymuję się na nogach. Robię krok do przodu i jego palce się rozczapierzają. Puszcza moje ramię. Wsadzam ręce w kieszenie, tam gdzie on ich nie może widzieć. Poczucie winy mi pomoże. Tak powiedział. Ale jak? Chcę dokładnie zrozumieć, jak?
Wychodzę do ogrodu i odchodzę. Dwukrotnie się potykam.
Teraz to już nie ten człowiek budzi we mnie strach, tylko widok moich dwóch dłoni wczepionych we framugę, ciało, które już nie wytrzymuje. Przeraża mnie to, że nie wiem, czy dam radę się utrzymać. Biegnę do domu, przeciskam się przez barykadę. Wchodzę, trzymając jedną dłoń na sercu, bo jedyne, czego teraz potrzebuję, to je poczuć. Ale nie czuję niczego. Co się stało z biciem? Szukać go wyżej? Głębiej? Rozglądam się za salonem w poszukiwaniu klatki królika, ale nigdzie jej nie widzę. Wchodzę po schodach, przygryzając wargi, aż zaczyna cieknąć krew. Skręcam w korytarz i już jestem w pokoju dziewczynek. Każda w swoim łóżku. Klatka dokładnie między nimi. Pusta. Dostrzegam ruch, a tym samym królika obejmowanego przez starszą, więc powoli sięgam w tamtą stronę. Kiedy tylko beka zaczyna się wiercić, przyciskam go za gardło do materaca. Kiedy zmniejszam siłę nacisku, futerko zaczyna wyciekać mi z pomiędzy palców. Łapię go za uszy, jak tamten mężczyzna, i królik wierzga teraz w powietrzu. Starsza przewraca się na drugi bok, ale się nie budzi. W kuchni zapalam światło, biorę nóż, przesuwam kran w bok i wsadzam królika do środka, przyciskając go do zlewu. Drugą dłoń zanurzam w futrze dookoła gardła. Królik czeka, patrzy na mnie czerwonym okiem, zastygły. Zastanawiam się, co teraz, jak mam to zrobić. Myślę o tym, że zachlapię kuchnię i będę musiała bardzo porządnie ją wysprzątać, bo inaczej dziewczynki zastaną tu rano jadkę. A może zamiast zabijać, wystarczy, że go wypuszczę. Czy zaginięcie sprawi dostatecznie dużo bólu? A jeśli zamiast zdzierać skórę, po prostu zacisnę mu ręce na szyi i podrzucę martwe zwierzę ponownie w objęcia starszej? Jeśli obudzi się przytulona do zwłok, to sprawi jej to dostatecznie dużo bólu? Zaczynam rozumieć, jak dokładnie działa poczucie winy. Wydziera się niczym powiew wiatru przez drzwi i wpada mi do płuc. Biorę wdech. Królik nawet nie rusza wąsikami. Czeka kilka sekund, może minut. Znosi nacisk moich rąk na swoje ciało. Patrzy na mnie tak bez wyrazu, że w końcu oboje się uspokajamy. Puszczam go i teraz czeka, zastygły w bezruchu, wciąż patrząc na mnie czerwonym okiem, nawet nie mrugając. Znów przykładam dłoń do piersi i czuję serce. Cudownie bije. Odkładam nóż, zostawiam królika w zlewie. On szybko wyskakuje na podłogę i odbiega. Ja też wychodzę z kuchni. Żadne z nas nie może już tu wytrzymać. Kiedy przechodzę obok otwartych drzwi, patrzę na framugę i nie ma już żadnego powodu, żeby się jej czepiać. Zamykam. W łazience przed lustrem przez chwilę przyglądam się swojej twarzy. Siadam na krawędzi wanny, później biorę prysznic. On śpi w pokoju, po swojej stronie łóżka, a ja kładę się ostrożnie, żeby nie szarpnąć za kołdrę czy nie wstrząsnąć materacem. Przypominam sobie, jak szybko dopada człowieka zmęczenie. Wyciągam nogi, rozluźniam ręce po bokach i zamykam oczy. Dopiero chwilę przed zaśnięciem poruszam rękoma i nie czuję już pościeli. To kilka ostatnich sekund przed końcem opadania. Ciemne i mętne uczucie pod opuszkami palców, dokładnie w chwili, kiedy dotykają dna jeziora i poruszają się po raz ostatni.